Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 26 czerwca tego roku prezydent Turcji Recep Erdoğan oficjalnie zainaugurował budowę kanału stambulskiego. Ten wielki rządowy projekt ma być nie tylko, można powiedzieć, taką inwestycją ekonomiczną, która ma z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo życia i, no, można powiedzieć, także mienia mieszkańców Stambułu, którzy są narażeni na wszystkie niedogodności związane z obecnie już niską przepustowością ciśniny Bosfor, z tym, można powiedzieć, takim zagęszczeniem transportu morskiego w ciśninie Bosfor, ale ma być także swego rodzaju szansą na rozwój gospodarczy całego kraju. Tutaj prezydent Erdoğan mówi o takiej perspektywie zwiększenia PKB nawet o 12 miliardów dolarów rocznie i zwiększeniu liczby miejsc pracy o ponad 500 000. Ten kanał stambulski ma połączyć Morze Marmara z Morzem Czarnym, ma stać się, no, oficjalnie takim, powiedzielibyśmy, projektem, który da szansę na rozwój ekonomiczny, ale z drugiej strony, co w kręgach, zwłaszcza tych kręgach nacjonalistycznych w Turcji jest często podkreślane, ma także bardzo istotny wymiar geostrategiczny. Sam prezydent Turcji uważa w swoich publicznych wypowiedziach, że ten projekt będzie kosztował około 15 miliardów dolarów i zostanie ukończony w ciągu około 6 lat. Niewątpliwie w kontekście roku 2023, czyli setnej rocznicy utworzenia Republiki Tureckiej, tego typu wydarzenia, jak właśnie budowa kanału stambulskiego, stanowią bardzo ważny symbol i stanowią, no, można powiedzieć, taki bardzo ważny instrument narracji strategicznej establishmentu skupionego wokół prezydenta Erdoğana. Natomiast bardzo ważnym jest tutaj kwestia właśnie ta geostrategiczna. Sam kanał ma mieć długość około 45 km, około 275 metrów szerokości i nieco ponad 20 metrów głębokości. Pomysł budowy tego kanału został przedstawiony przez prezydenta Erdoğana już w roku 2011. Od tego czasu różne uczelnie, różnego rodzaju firmy prowadziły badania, prowadziły ekspertyzy w tym zakresie. Natomiast tutaj, że tak powiem, rozpoczęcie budowy pierwszego z 6 mostów, które mają być wybudowane nad tym kanałem, no, otwiera moim zdaniem nową drogę, także nową drogę geostrategiczną dla Republiki Tureckiej. W marcu 2020 roku prezydent Erdoğan powiedział bardzo istotną rzecz, że kanał stambulski będzie miał wykładniczy wpływ na strategiczną siłę Turcji. I to jest moim zdaniem istota rzeczy. Oczywiście warto zaznaczyć, że mamy do czynienia ze sprzeciwem środowisk ekologicznych, mamy ze sprzeciwem całkiem sporej części samorządowców w Stambule przeciwko budowie tego kanału, ale warto moim zdaniem w kontekście międzynarodowym przyjrzeć się tym pomrukom niezadowolenia, które obserwujemy w Federacji Rosyjskiej w związku właśnie z tymi planami budowy kanału stambulskiego. Dlaczego tak się dzieje? No, po pierwsze, musimy podkreślić geostrategiczne znaczenie Morza Czarnego dla Turcji. Tutaj ciśniny tureckie, Bosfor, Dardanele są takim, można powiedzieć, strategicznym przepustem, które daje tak naprawdę flocie rosyjskiej dostęp i zdolność do projekcji siły we wschodniej części Morza Śródziemnego, co z punktu widzenia rosyjskich strategów daje możliwość, no, jak sami stwierdzają, budowania przeciwwagi dla ekspansji NATO i USA. To oczywiście cytat. W tym kontekście, no, zarówno oczywiście, to powiedzielibyśmy, ta obecność rosyjska, czy na Morzu Egejskim, czy na Morzu Śródziemnym, jest oczywiście z punktu widzenia geostrategii rosyjskiej bardzo istotna. Jest to takie wyjście na ciepłe morza południowe, które w strategii rosyjskiej od kilku wieków jest takim, powiedzielibyśmy, idee fix dla władców Rosji, dla późniejszych także przywódców Związku sowieckiego. W tym kontekście Rosja obawia się, że Ankara mogłaby wypowiedzieć traktat z Montreux. Traktat podpisany w 1936 roku, który ogranicza przepływ okrętów marynarki wojennej, które nie należą do państw przybrzeżnych Morza Czarnego. Żaden z tych okrętów nie może mieć więcej wyporności niż 15 tysięcy ton, a łącznie taka grupa okrętów jednorazowo przechodzących przez cieśniny tureckie nie może mieć wyporności więcej niż 45 tysięcy ton i nie może przebywać na Morzu Czarnym dłużej niż 21 dni. W tym kontekście, biorąc pod uwagę, że doszłoby do wybudowania alternatywnego przejścia, alternatywnego korytarza transportowego, który, że tak powiem, nie byłby w żaden sposób regulowany traktatem z Montreux, no tak naprawdę dawałby to wielką swobodę Turcji, wielką swobodę strategiczną i można powiedzieć takie pełne stanowienie na swoich wodach. Zresztą to jest oczywiście takie zarzewie wielu konfliktów międzynarodowych. Turcy czuli się tak naprawdę bardzo mocno upokorzeni zarówno traktatem z Sèvres, no i ten, myślę, że traktat z Lozanny również nie był wcale taki korzystny dla Turcji i tak jest zresztą odbierany po dziś dzień wśród establishmentu tureckiego. Budowa tego kanału oznacza, że Ankara, można powiedzieć, zdobędzie swoją geopolityczną dźwignię w stosunku do społeczności międzynarodowej, że odzyska wyłączną, suwerenną władzę nad geostrategiczną drogą morską łączącą Morze Czarne z Morzem Marmara. W tym kontekście warto przysłuchać się wypowiedziom, można powiedzieć, takich nacjonalistycznych polityków z tureckiej sceny politycznej, którzy od czasu do czasu mówią o istnieniu drugiego traktatu Sèvres. To jest oczywiście taka figura retoryczna. Chodzi o nawiązanie do tego traktatu z 1920 roku, który był narzucony Imperium Osmańskiego, który dzielił faktycznie Turcję między mocarstwa kolonialne. I to określenie drugi traktat z Sèvres jest, można powiedzieć, tak odnoszony do współczesnej sytuacji geopolitycznej. Chodzi o brak, powiedzielibyśmy, samodzielności strategicznej dla Turcji, jeśli chodzi o sprawowanie władzy nad kluczowymi drogami morskimi przechodzącymi przez terytorium tego państwa. W tym kontekście bardzo często w tej debacie w Turcji nawiązuje się także do traktatu z Lozanny, który zastąpił traktat Sèvres, mówimy o traktacie z 1923 roku, który też faktycznie, można powiedzieć, pozbawił w dalszej konsekwencji Turcję suwerennych praw do kontrolowania jej szlaków morskich, ponieważ konwencja z Montreux z 1936 roku była jednym z rezultatów traktatu z Lozanny i co prawda ustanawiała turecką kontrolę nad cieśninami, to jednak ta kontrola jest bardzo mocno ograniczona. Jest bardzo mocno ograniczona i niewątpliwie Turcja pod rządami Recep'a Erdoğana ma ambicje stać się mocarstwem regionalnym. Mocarstwem regionalnym, które będzie w pełni sprawowało swoją suwerenną władzę nad wszystkimi szlakami, nie tylko lądowymi, ale także morskimi, przechodzącymi przez jej terytorium. Turcja, mimo tych wielkich aspiracji uzyskania takiego statusu mocarstwa regionalnego, dziś nie dysponuje ani siłą, ani wpływami międzynarodowymi, które pozwoliłyby przygotować grunt i renegocjować konwencję z Montreux. Tutaj widać, że raczej prezydent Erdoğan stara się wytyczyć strategię faktów dokonanych w postaci budowy alternatywnego połączenia morskiego, wyłączonego właśnie spod tych, powiedzielibyśmy, ograniczeń prawno-międzynarodowych wynikających z konwencji z 1936 roku, z konwencji z Montreux. I w tym kontekście niewątpliwie jest to taki zabieg mający na celu odzyskanie samodzielności strategicznej na arenie międzynarodowej, a także oczywiście wzmocnienie władzy wewnętrznej. Taki bardzo silny komunikat, jeśli chodzi o narrację strategiczną, nie tylko na zewnątrz, ale także do wewnątrz. zewnątrz, że prezydent Erdoğan jest swego rodzaju, można powiedzieć, takim odrodzicielem pozycji międzynarodowej Turcji, pozycji mocarstwowej i rzeczywiście ten rok 1923, stulecie Republiki Tureckiej jest takim bardzo jest taką bardzo znamienną datą, w okolicy której mają być ukończone różne wielkie projekty rządowe. Z punktu widzenia geostrategicznego, jeżeli dojdzie do ukończenia budowy tego kanału, jeżeli dojdzie do finalizacji całego przedsięwzięcia, moim zdaniem bardzo mocno wzmocni to oczywiście pozycję Turcji. Będzie tutaj miała bardzo duży problem Federacja Rosyjska. Zresztą bardzo tutaj istotną kwestią jest zaangażowanie przedsiębiorstw chińskich do budowy tego kanału, co należy podkreślić. No i myślę, że Rosja będzie miała tutaj problem. Już ma problem, jeśli chodzi o to wzmacnianie pozycji tureckiej. Myślę, że w takiej perspektywie krótkoterminowej, kiedy Turcja, no, można powiedzieć tak, wzmacnia swoją pozycję względem Stanów Zjednoczonych, nieco się dystansuje wobec Stanów Zjednoczonych, no chociażby kwestia zakupu systemów S-400 w Federacji Rosyjskiej, jest takim bardzo istotnym graczem, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską, chociażby przez to, że jest regulatorem tej migracji idącej z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu, głównie z Bliskiego Wschodu do Europy. No, to jest z punktu widzenia krótkotrwałego korzystne dla Federacji Rosyjskiej, która chce przekształcenia ładu międzynarodowego w taki świat policentryczny, w nowy koncert mocarstw. Ale myślę, że z punktu widzenia nieco dłuższego, w perspektywie nieco dłuższej, średnio-długookresowej, na południu Rosji wyrasta bardzo, bardzo poważny rywal, bardzo poważny konkurent, który coraz mocniej oddziałuje na Kaukaz Południowy, co zresztą mówiłem w jednym z odcinków poprzednich geopolitycznego dziennika analitycznego w konwencji Sojuszu Wojskowego tutaj Ankary z Baku. Także bardzo mocno Turcja oddziałuje na Azję Środkową, umacnia się na Morzu Śródziemnym, także gospodarczo, chociażby kwestia porozumienia z Libią w sprawie złóż, w sprawie tutaj oczywiście granicy morskiej i dostępu do złóż gazu ziemnego. No, myślę, że to jest bardzo, bardzo istotny czynnik i jest to jeden z tych takich, powiedziałbym, kluczowych elementów kształtowania się nowego ładu geopolitycznego i geostrategicznego na południu Europy. Myślę, że ten kanał stambulski po ukończeniu będzie takim, no można powiedzieć z angielska, game changerem, jeśli chodzi o sytuację geostrategiczną. Dziękuję Państwu za uwagę.